chciałabym zacząć od takiego rozważania w tym tygodniu, kiedy zaczęłam czytać Ewangelię Mateusza. I na nowo rozważałam te rzeczy, które niedługo przy okazji Bożego Narodzenia znowu będziemy rozważać, kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. I zaczęłam rozważać i rozmyślać i jakby czułam znowu ten klimat i to pokolenie i ten czas, kiedy Pan Bóg po wielu wiekach proroc z obietnic, zapowiedzi posyłał swojego Syna, który miał się narodzić jako człowiek. I czułam to, że w tamtym czasie na ziemi też było wiele ciemności. I Pan Jezus już był poczęty. Pan Jezus już był w łonie Marii i jakby zaczął przychodzić do różnych ludzi, jakby w różny sposób. Tak, kiedy na przykład Józef i Maria szukali w Betlejem, szukali miejsca, gdzie by ona mogła porodzić, gdzie by mogła się położyć, to też był czas, kiedy Pan Jezus przychodził do różnych ludzi, tak, i pukał do różnych drzwi, gdzie te przepełnione gospody były takim obrazem tego, że nie ma miejsca, nie ma miejsca na tego Syna Bożego, tego zapowiadanego. Kiedy Herod się dowiedział, że ma się urodzić Mesjasz, że ma się urodzić Zbawiciel, to był też Jezus, który przychodził do jego życia i on w jakiś sposób dawał odpowiedź. Kiedy sam mąż Marii, późniejszy mąż wtedy narzeczony, Józef, dowiedział się, że Maria jest brzemienna, to też jakby Jezus przyszedł w jakiś sposób do jego życia. Tak, on był w łonie jego narzeczonej i w jakiś sposób przyszedł do jego życia. I czytałam to, jak Józef odpowiadał, jak on odpowiedział na pojawienie się Mesjasza w jego życiu. To bardzo ciekawa historia. I wiecie, myślę, tak jak na wiele sposobów, Pan Jezus już w tamtym czasie, kiedy nawet jeszcze nie narodził się, jeszcze był w łonie, ale już na wiele sposobów przychodził do życia ludzi. Do mędrców, którzy go szukali na wschodzie, do Marii, do Józefa, do ich krewnych, do tych właścicieli gospody, tych różnych tam hoteli. Na różne sposoby Mesjasz dawał o sobie znaki, że on przychodzi. Ale jeszcze wrócę do Józefa. To jest bardzo ciekawe, bo w jego życiu wydawało się, jakby Mesjasz przyszedł w sposób, który chce go zranić, który chce go skrzywdzić, bo przychodził jakby w takich okolicznościach, że Józefowi wydawało się, że został zdradzony przez ukochaną osobę. Tak to wyglądało. Czy czasami Bóg tak nie przychodzi do naszego życia, że wydaje nam się, że zostaliśmy opuszczeni, że zostaliśmy zranieni, że zostaliśmy mocno uderzeni, że zostaliśmy opuszczeni, że największy cios spotkał nas, a okazuje się, że Bóg za tym wszystkim stał. Ale wiecie, serce Józefa też, kiedy czytałam i przyglądałam się każdemu z tych ludzi, wczytywałam się każdą z tych historii, jak oni reagowali na pojawienie się Mesjasza w ich życiu. Jak oni reagowali. O Józefie jest bardzo ciekawa rzecz napisana. I to jest też taka lekcja dla każdego z nas. O Józefie została napisana i może przeczytajmy to. Ewangelia Mateusza. Ten z krwi i kości, prawdziwy Izraelita, mężczyzna, człowiek, który żył w wielkiej nadziei, z wielką tęsknotą, oczekiwał, był już poślubiony w tamtym języku, to był on, jakby był zaręczony, dosłownie w naszym tutaj, to był jakby zaręczony. Oni byli po takich wstępnych ślubach z Marią, że są sobie jakby już dla siebie przeznaczeni, ale jeszcze nie mieli ślubu, jeszcze nie mieszkali razem, jeszcze nie żyli razem, ale byli już zaręczeni, wiedzieli, że są dla siebie. I ten młody człowiek, on żył tą nadzieją, że ten dzień się zbliża. I czytamy Mateusza 1, 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić. I zobaczyłam to piękne serce Józefa, który pomimo takiego bólu, pomimo takiego ciosu, pomimo tego, wydawałoby się tam w tym miejscu rozstania, on nie chciał jej zniesławić. On nie chciał zareagować tak, żeby ją sprawić jakikolwiek zranienie było, żeby ją skrzywdzić. Nie odpowiadał, jak wyglądało zranieniem na zranienie, ale rozmyślał, jak to zrobić. Jak rozmyślał na tym. On się zastanawiał, jak to zrobić, żeby nie skrzywdzić jej w tym wszystkim. Pomimo, że sam mógł czuć się skrzywdzony i zdradzony. Ale rozmyślał na tym. Wiecie, Bóg patrzy na nasze serca. Nad czym my rozmyślamy, kiedy jesteśmy zranieni? Jak ona tak mogła? Jak on tak mógł? A jak tutaj się odgryźć? A jak tu teraz mi dokuczyć? A komu ja o tym poopowiem? Albo jak? Albo robię z siebie ofiarę? Albo jak myślimy wtedy? Co myślimy? Nad czym się zastanawiamy? Nad czym rozmyślamy? O, już moje życie nie ma sensu, już po prostu, już koniec, już po prostu to już takie rozczarowanie, taki ból, tego już nie przeżyję, chyba skończę ze sobą. Jakie myśli? Józef myślał, rozmyślał nad tym, jak to zrobić, żeby jej nie zniesławić, jak to zrobić, żeby o niej źle nie mówili, żeby rodzina jej nie dokuczała, żeby sąsiedzi, jak to zrobić? On myślał nad tym i Bóg widział jego serce, jego myśli. Widział jego prawość. I wiecie, Józef też nie zadziałał w taki sposób impulsywny. Od razu. Poszedł się z tym przespać. Wiedział, że nie chce jej zrobić krzywdy, nie chce jej zniesławić, ale też nie wiedział dokładnie, jaki. To pomaga, kiedy nie reagujemy od razu w bólu. Bo w bólu często możemy powiedzieć niewłaściwe słowa, możemy zrobić coś niewłaściwego. Lepiej poczekać, przespać się. Panie, potwierdź mi tą drogę, potwierdź mi tą decyzję. Czy to jest dobry kierunek, czy to jest dobra decyzja? Przespać się z tym. I Bóg przyszedł do niego w nocy. I we śnie objawił mu, co właściwie się w tej całej sytuacji dzieje. Pokazał mu kulisy tej sytuacji. Pan Bóg nieraz tak przychodzi do naszego życia, trochę jak tu do Józefa. My myślimy, Boże, Ty rozwalasz mi życie. Ty psujesz moje plany. Ty po prostu... To nie był mój scenariusz, to nie tak miało być. To nie na to czekałem. I ty nagle przychodzisz i po prostu rozwalasz wszystko. I nie zdajemy sobie sprawy, że on gdzieś tam coś to się z niego poczęło. To wszystko. I że on za tym wszystkim stoi, że to z Ducha Świętego jest. Ale on przychodzi we śnie, a czasem nie we śnie, czasami w dzień. Przychodzi i kiedy rozmyślamy nad tym, żeby czynić to, co prawe. Kiedy rozmyślamy nad tym, żeby nie odpowiadać złem za zło, a nie obelgą za obelgę. Kiedy rozmyślamy nad tym, żeby nie skrzywdzić, żeby nie postąpić w sposób nieprawy, żeby postąpić w Boży, sprawiedliwy, święty sposób. Bóg przychodzi, żeby nam objawiać swoje myśli na temat tych rzeczy, swoje plany, swoje drogi, swoje zamysły. On objawia nam dalej tą sytuację i On nam prowadzi. I On daje swoje wskazówki. I On dał tutaj Józefowi swoje wskazówki. I wiecie, każdy z tych ludzi za czasów, kiedy Pan Jezus miał przyjść, kiedy miało się wypełnić to, co zapowiadał od wieków. Każda z tych osób, Bóg patrzył. Bóg, który jest w ukryciu, On patrzy, jak my, jak człowiek odpowiada na poruszenie Boże w jego życiu. I kiedy tak rozważałam właśnie i Józefa, Marię, Heroda, mędrców, pasterzy, którzy czuwali w nocy, strzegąc swoich owiec. Oni wszyscy mieli okazję jakoś odpowiedzieć. Wiecie, Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość, żeby odpowiedzieć na Mesjasza. Nasze życie odpowiada. Nasze życie jest odpowiedzią. Nasze wybory są odpowiedzią, którą dajemy Bogu na Słowo Boże. Bóg mówi tak, a my swoim życiem na to odpowiadamy. Pan Bóg posyła swoich proroków, Pan Bóg posyła swoich ludzi, Pan Bóg posyła swoje sługi, Pan Bóg posyła swoje słowo, posyła Ducha Świętego, posyła swoich apostołów, posyła swoje przesłanie, a my swoim życiem, a my swoimi wyborami, my swoimi decyzjami dajemy Bogu odpowiedź. I wiecie, kiedy myślałam o tamtym czasie, 2000 lat temu, myślałam, że dziś jest znowu taki czas. Bo w każdym pokoleniu Bóg w jakiś sposób nawiedza życie człowieka. W każdym pokoleniu w jakiś sposób Bóg nawiedza i daje każdemu gdzieś szansę, każdemu gdzieś możliwość, żeby usłyszeli, żeby zobaczyli światłość, żeby usłyszeli prawdę. Daje możliwość. Biblia mówi wyraźnie w liście do Rzymian, że nikt nie ma wytłumaczenia, bo każdy ogląda wspaniałe stworzenie Boże i dzieło Boże. I nikt nie ma usprawiedliwienia, bo widzi wielkie dzieło Boże w stworzeniu, które jest wokół nas. I na różne sposoby Bóg mówi. Ale też myślałam o naszych czasach, w których żyjemy. Że jest podobnie. Pan Jezus, Jego czas powrotu się zbliża. Prorocy zapowiadają nam, proroctwa zapowiadają to na różne sposoby. Biblia opowiada o tym, jaki będzie stan ludzkości przed Jego powrotem. I widzimy na naszych oczach, że to zaczyna się dziać. I nasze życie, myślałam, jest odpowiedzią. Czy my dzisiaj umiemy rozpoznać poruszenie Ducha Świętego, kiedy On przychodzi taki na różne dziwne sposoby. To było dziwne, jak On przyszedł. To było dziwne dla tych właścicieli tej gospody. To było dziwne, że w nocy ktoś puka do drzwi, a oni mają pełne miejsca. To było dziwne, że tak Bóg przychodzi. Że tak Jezus przychodzi. To było dziwne dla Marii, jak anioł się pokazał. To było bolesne dla Józefa, jak usłyszał nowinę o dziecku w łonie jego narzeczonej. To było dziwne, jak Bóg przychodził do jego życia. To było dziwne, jak pasterze w nocy czuwali i usłyszeli dziwne głosy. To było dziwne. Nikt się nie spodziewał, że tak przyjdzie Mesjasz. I bardzo często Bóg przychodzi w dziwny sposób do naszego życia. W dziwny, niespodziewany, czasami bolesny, czasami bardzo trudny sposób daje nam znać o sobie. I kiedy tak, wiecie, o tym rozmyślałam, że te czasy, w których Pan Jezus przygotowuje swój lud, przygotowuje swój Kościół, przygotowuje ziemię na swój powrót, że wiele razy On w dziwny sposób będzie dawał o sobie znaki. I kiedy tak o tym rozmyślałam, wiecie, taki artykuł pojawił mi się kolejny raz. Po prostu już od 2 tygodni ten artykuł mi się wyświetlał gdzieś tam na Facebooku, w Charyzmie. Tam jest mnóstwo artykułów, ja nie czytam tego ciurkiem. Myślę, nie, no gdzieś to nazwisko słyszałam, ale nie kojarzę gościa, nie wiem co, skąd, gdzieś go kiedyś słyszałam. Ale wreszcie tak, że przeczytam, bo to właśnie jest to o wizji, miał proroctwo o czasach ostatecznych. No, przeczytam i zaczynam czytać. Słuchajcie, jak zaczynam czytać, to wow, oczy mi się otwierają, dusza mi zaczyna drżeć, bo zaczynam kojarzyć w ogóle to miejsce i to, o czym on opisuje. W 1987 roku to mówi właśnie ten doktor Mark, no, nie napisałem jego nazwiska, no okej, wyleciał mi. Miałem być jednym z mówców na konferencji Camp Meeting w Tulsa, Oklahoma. Camp Meeting to była pierwsza konferencja, w której brałam udział, kiedy przyjechałam do Tulsy ponad 30 lat temu, w 1984 roku, kiedy byłam po cywilnym ślubie z moim mężem tuż przed naszym kościelnym ślubem. To była pierwsza konferencja w Ameryce, w której brałam udział. I tuż przed naszym powrotem do Polski, 14 miesięcy później, byłam drugi raz na camp meeting, bo akurat oni mają to co roku, a ja przez te 14 miesięcy zdążyłam być na obu. Brat Hagen prowadził takie konferencje camp meeting przez chyba ponad 20 lat. I ten brat Mark Berkeley, który okazuje się właśnie chyba stamtąd pamiętam jego nazwisko, był czasami gościem brata Hegera na tych konwencjach. I on w swoich słowach właśnie opisuje wizję, którą miał podczas tego camp meeting. Moja usługa była zaplanowana na czwartek wieczór, a usługa brata Hegena na wieczór piątkowy. Pamiętam, że przyleciałem tam wprost z konferencji z Paryża. Powiedziałem wtedy żonie, jak bardzo chciałbym zostać na camp meeting, żeby posłuchać przesłanie brata Hagena. Zgodziła się. Kiedy brat Hagen stanął za pulpitem, zaczął modlić się w językach. Jak tylko on to zrobił, ja też zacząłem tak się modlić. Chwilę potem znalazłem się w wizji. Powiedziano mi później, że to raczej był trans. Kiedy znalazłem się w tej scenerii, pamiętam, że głos brata Hagena stawał się coraz bardziej i bardziej odległy, aż zanikł. W końcu było wokół mnie tak cicho, że słyszałem bicie własnego serca. Nagle odczułem realność zła, tak jakby otaczało mnie z każdej strony. Wzbudził się we mnie gniew, a strach próbował mnie sparaliżować. Nagle lewym okiem spostrzegłem coś, co zwróciło moją uwagę. Przechyliłem się w lewą stronę, żeby zobaczyć, co to było. Zobaczyłem kontury kuli ziemskiej, dokładnie od wschodu do zachodu, a nad nią okropną, ciemną chmurę, która zaczęła unosić się nad jej horyzontem. W jakiś sposób wiedziałem, że ona w końcu okryje całą ziemię. Włączył się we mnie alarm przynaglający mnie z całą mocą, żebym uciekał stamtąd tak szybko, jak tylko się da. Pomyślałem, że powinienem krzyknąć na to w imieniu Jezusa i kazać tej chmurze odejść. Zacząłem więc gromić i wołać w imieniu Jezusa. Nawet nie zdążyłem dokończyć myśli, kiedy Pan powiedział: nic z tym nie wskórasz. Jak to? Zapytałem. Synu, nie możesz używać mojego imienia przeciwko czemuś, co ja proroczo zapowiedziałem. Ja nie jestem sprawcą tej czarnej chmury, ale ja uprzedziłem was, że to przyjdzie w czasach ostatecznych. Pamiętam, że zadałem panu pytanie w tym widzeniu. Co to jest? Czym jest ta złowieszcza, burzliwa, ciemna chmura? To jest to, co pokazałem mojemu prorokowi Izajaszowi, powiedział pan. Izajasza 61. Przeczytam wam te wersety, pierwszy i drugi werset. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości. I dalej Pan opowiadał o tej chmurze. W tej chmurze jest wszelkie zło, jakie tylko można wymienić. w tym jest każdy demon, wszelka choroba i dolegliwość, w tym są ataki bakterii, jakie jeszcze nawet nie były wykryte, to zło sprawi, że ludzie będą robili wobec innych rzeczy nieludzkie. To jest pełne szaleństwa i wielu postrada swoje zmysły i wszelkie umiejętności. W tym jest morderstwo, terror, gwałty, tortury i dużo więcej. To jest pełne zwiedzenia, herezji, perwersji i nieczystości. Widziałem także ludzi. Było ich bardzo, bardzo wielu. Niektórzy wbiegali do tej chmury, a inni byli przez nią wsysani. Przypominało mi to trochę niedawno kupiony odkurzacz o dużej mocy, który nie tylko wciąga brudy, ale nawet moje narzędzia, jeśli nie jestem ostrożny. Widziałem wielu ludzi, którzy krzycząc ze strachu zostali wepchnięci do tej chmury, chociaż się jej opierali z całej siły i nie chcieli się jej poddać, jednak nie mieli dość mocy, by się oprzeć temu wciąganiu. Byłem taki zadziwiony, kiedy zobaczyłem tam nawet ludzi, którzy nosili krzyż na odzieży lub na biżuterii. Zapytałem pana, kim są ci ludzie wciągani w ten brud i ciemność, którzy noszą chrześcijański symbol krzyża na sobie? Kim są ci ludzie, którzy wcale nawet się nie opierają? A kim są ci ludzie, którzy opierają się z całej siły, ale to im nic nie daje? Oni i tak znikają w tej złowieszczej, ciemnej, pełnej nieczystości chmurze. Pan odpowiedział mi mówiąc, to są ci, którzy nie mają czystych rąk i czystego serca. Byli ostrzegani, ale ignorowali ostrzeżenia. Niektórzy nawet chcieli wieść taki nieczysty styl życia. No a kim są ci, co noszą symbol krzyża? O, to są ci, którzy twierdzą, że jestem ich Zbawicielem. Wielu z nich pragnęło tych nieczystości i nawet się o nie starali. Mają różne wymówki, ale nie będzie im to odpuszczone. Ci, którzy się opierają, są tymi, którzy uważali, że moi prorocy przesadzają i odrzucali ich ostrzeżenia. Teraz, kiedy to zło nadeszło, nie mają prawie żadnej mocy, a z pewnością niewystarczająco tyle, żeby się oprzeć i pokonać tę potworną moc, z jaką zaatakował przeciwnik. Jedynie ci, którzy mają czyste ręce i czyste serce, będą mogli całkowicie się przeciwstawić temu. To okryje ziemię. W całej scenerii wizji działo się dużo więcej, ale zacząłem wychodzić z tego transu i słyszeć ponownie, jak brat Hagen modli się w językach, stojąc cały czas za pulpitem. Zapytałem żonę, co się przez ten czas działo, a ona odpowiedziała, nic. On niczego innego nie zrobił, tylko ciągle modli się w duchu. Zaczęło do mnie docierać, że nikt inny nie widział tej wizji i nikt nie doświadczył tego samego transu w tym czasie, co ja. Jeszcze mocniej uścisnąłem dłoń mojej żony i zacząłem gorąco modlić się w duchu. Kiedy to zrobiłem, ponownie doznałem uniesienia w duchu. Podobnie jak poprzednio, głos brata Hagena zdawał się oddalać i był coraz słabiej słyszalny. Znowu byłem zupełnie sam. Było tak bardzo cicho, że słyszałem bicie własnego serca. Nagle kątem prawego oka dostrzegłem przenikliwe światło. Było ono tak intensywne, że automatycznie osłoniłem głowę rękoma. Przypominało mi jasne światło, którego używał mój okulista, żeby zbadać dno oka. Właściwie było jeszcze bardziej jaskrawe. Wszystko we mnie chciało się zwrócić i biec do tego światła, jednak też zawahałem się, bo to światło zdawało się mnie przenikać na wskroś. W końcu obróciłem się i popatrzyłem wprost w to światło. Patrząc bezpośrednio na jasną chmurę, widziałem w pełni jej głębię. Podobnie jak ciemna chmura wcześniej, którą widziałem, ta chmura też najpierw unosiła się nad horyzontem ziemi. Wiedziałem, że ona uniesie się dalej i okryje całą ziemię. Po prostu wiedziałem ponad wszelką możliwość, że nic nie może jej powstrzymać. Zapytałem pana, co to jest? Co to jest ta masywna, pochłaniająca ziemię, jaśniejąca chmura? Pan mi odpowiedział mówiąc, o, to jest moja chwała. To jest chwała, którą pokazałem mojemu prorokowi Izajaszowi. Izajasza 61, dwa te same wersety. To jest to, co obiecałem, kiedy mówiłem, że moja chwała okryje całą ziemię. Zapytałem, a co jest w środku tej chmury? Ona jest wypełniona najwspanialszymi cudami, jakie kiedykolwiek oglądali ludzie. Jest pełna uzdrowienia od wszelkiej choroby i uleczenia od wszelkiej dolegliwości. Ma w sobie moc do przezwyciężenia wszelkiego grzechu i nieczystości, daje moc, aby przyjąć prawdę i odrzucić fałsz, herezję i demoniczne nauki. To jest pełna manifestacja mojego ducha. To jest pełne namaszczenie Jezusa Chrystusa i dużo więcej. Widziałam też ludzi i w tym widzeniu, podobnie jak poprzednio z ciemną chmurą. Bardzo wielu ludzi biegło i wbiegało do tej chmury z radością i z entuzjazmem. Ich zachowanie było podobne do mojej pierwszej reakcji. Najpierw wydawało się, że jest za jasno, by na to patrzeć, a potem całym sobą biegli do tego. Byli też tacy, którzy zdawało się, jakby chcą oderwać się od tej chmury. Panie, kto wejdzie do tego wspaniałego obłoku chwały Bożej i będzie korzystał z tej niezwykłej mocy? Zapytałem. Ci, którzy mają czyste serce i czyste ręce, Pan odpowiedział. To są ci, którzy unikną zasysającej mocy złego w ciemnej chmurze i będą pochłonięci moją chwałą. Będę wymagał od Ciebie, żebyś przekazał mojemu ludowi to widzenie w oznaczonym czasie. To był 87 rok. To był rok, kiedy urodził się nasz pierwszy syn. My tego lata nie pojechaliśmy na camp meeting, byliśmy w Polsce. Ale właśnie w tym roku Pan powiedział do tego brata Barclaya, żeby zaczął po 25 latach, czy to już nawet więcej, zaczął dzielić się tą wizją, żeby zaczął ją opowiadać. I on kończy ten opis tak. Teraz jest ten czas. Kiedy podróżuję po całym świecie, widzę obie te manifestacje wydarzające się na Ziemi. Właściwie widzę, że zaczynają się intensyfikować. Czasami mówię, że zarówno Bóg, jak i diabeł rozpoczęli swoje przebudzenie na Ziemi. Będziemy oglądać, jak coraz więcej ludzi wbiega do jednej albo do drugiej chmury, sprawiając coraz większe rozdzielenie, niczym przepaść pomiędzy ludźmi. Czy to może być oddzielenie owiec od kozłów albo odłączenie pszenicy od plew? Nie jestem osobą usposobioną do teorii spiskowych. Nie jestem kaznodzieją, który lubi głosić, wzbudzając lęk. Nie zaliczam się do proroków straszących wiecznym potępieniem. Tak więc to, co powiem, nie wywodzi się z powyższych skłonności. Jednak dostrzegam, że duchy Antychrysta już przygotowują ludzi na ziemi, w tym także chodzących do kościoła na nadejście Antychrysta. Obserwuję demony, duchy Antychrysta uwalniane na całej ziemi. One pomału przeprogramowują umysły ludzi, używając demonicznych nauk, aby systematycznie zdemontować dzieło Chrystusa w nich i rozbroić Bożą armię. Możesz tego uniknąć, jeśli tak zdecydujesz. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz ponosił tego konsekwencje. Proszę, postanów szczerze, że chcesz tego uniknąć. To była dla mnie bardzo poruszająca wizja tego brata doktora Barclaya. Z jednej strony straszna, z drugiej strony piękna. Mocna po obu stronach. Kiedy patrzymy i słuchamy i wczytujemy się w to, co Bóg zapowiedział, co Pan Jezus sam też zapowiedział, co zapowiadali apostołowie o czasach, które poprzedzają powrót Pana Jezusa na ziemię, to dokładnie tak opisywali, że jasność będzie świecić coraz jaśniej, Kościół będzie jaśniał, a ciemność będzie postępowała. Że nawet wielu wybranych będzie też zwiedzionych. I apostołowie i Pan Jezus ostrzegali przed tym ostatecznym zwiedzeniem, że musimy być radykalnymi naśladowcami Jezusa, żeby tego zwiedzenia uniknąć. Wierzę, że to, co Pan Bóg pokazał Izajaszowi w 60 rozdziale Izajasza, to jest coś, co rzeczywiście zaczynają oglądać i nasze oczy. Że jest ciemność i jest jasność. Jedno i drugie na ziemi potęguje się. Słuchajcie, jeżeli nawet sami to, co my oglądamy, tak pomyślcie, to jak kiedyś Kiedyś tylko niektórzy byli posyłani i uważani za, o, to jest mąż wiary, to jest ten, którego Bóg używa do uzdrowienia. Teraz Bóg posyła po prostu każdego szeregowca. Te cuda, te uzdrowienia dzieją się wszędzie, na porządku dziennym. Kiedyś mieliśmy takie świadectwa raz na jakiś czas, teraz po prostu dzień w dzień przychodzą świadectwa uzdrowień. I to przez zwykłych, po prostu, tak jak my mówimy, świętych. To jest postępowanie tej chmury światłości. Ona idzie. To te straszne rzeczy, te straszne barbarzyństwa, które docierają do nas gdzieś tam wieści z Syrii, z Iraku, to są te straszne wieści o tym terrorze, ale nie tylko tam ta ciemna chmura postępuje. Ja widzę też to zwiedzenie, o którym on mówi, także wśród wierzących, którzy jeżeli nie żyją radykalnym posłuszeństwem dla Jezusa, to nawet ich, to co zostało zbudowane w nich, zostaje zdemontowywane bardzo systematycznie przez te duchy antychrysta. Bardzo systematycznie, niezauważalnie zostaje rozbrojone, zdemontowane dzieło Boże w nich, żeby nie mieli mocy, żeby nie umieli rozeznawać. Musimy być czujni. Musimy żyć czujnym życiem, ale też wierzę, że mamy mieć nie tylko takie nastawienie, żeby uniknąć tej ciemnej chmury. Wierzę, że każdy szczerze idący za Panem, szczerze podążający za Nim, że będziemy zachowani i będziemy wzmocnieni, że jeżeli z naszego, z całego serca, bo tu nie chodzi o taką legalną po prostu doskonałość. To jest tak jak w przypadku Dawida. To nie chodzi o to, że nigdy nie upadniemy, ale kiedy upadniemy, to biegniemy do Niego, wołamy do Niego, tak? Kiedy Dawid upadł, mąż Boży, kiedy upadł, kiedy zgrzeszył, biegł do Pana i pokutował i zostawał oczyszczony. I to o to chodzi. Kiedy zdarzy nam się upaść, kiedy zdarzy nam się nieposłuszeństwo, kiedy zdarzy nam się po prostu ulec pokusie, to natychmiast, kiedy się spostrzeżemy, biegniemy szybko do Pana, żeby się z tego oczyścić, żeby się podnieść, żeby podążać za Nim. I to chodzi o to wołanie serca, o to pragnienie naszego serca, żeby trwać przy Nim. Ale wierzę też, że my jesteśmy tymi, których Bóg chce także, do których też mówi, że wy jesteście światłością świata. I chcę, żebyśmy my też byli tymi nosicielami światła. Nosicielami, tak jak każdy z tych młodych ludzi, którzy tutaj staliście, wierzę, że to jest zamysł Boży dla was, żebyście byli nosicielami światła. I każdy z nas, wierzę, że Bóg posyła nam te słowa ostrzeżenia, pokazuje nam te proroctwa, które były zakryte przez może ćwierć wieku. Nikt o nich nie wiedział, nikt o nich nie słyszał. I teraz zaczynają docierać. I coraz więcej Bożych proroków i głosów podnosi się, żeby mówić o czasach, które są przed nami. Żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Bóg nie czyni niczego, jeśli nie objawi prorokom. Bóg mówi nam, co jest w tym czasie, w tych latach przed nami. Żebyśmy nie byli zwiedzeni, żebyśmy nie zbłądzili, żebyśmy umieli rozeznać, aha, to jest z tej ciemności, a to jest z tej jasności, żebyśmy wiedzieli, za czym się opowiedzieć. Kiedy rozumiemy, co Bóg robi, to przychodzi nam dużo łatwiej z Nim współpracować. Więc Bóg nie mówi nam tych rzeczy i nie objawia, żeby nas straszyć, o, ciężkie czasy przed nami, nie o to Mu chodzi. Bóg chce, żebyśmy z Nim lepiej współpracowali. Bóg objawia swoją strategię, żebyśmy się mogli do Niego lepiej przyłączyć i lepiej z Nim współdziałać i żebyśmy byli bardziej skuteczni też w ratowaniu innych. Bo nie tylko chodzi o ratowaniu własnej skóry. Chodzi o to, żeby ratować innych ludzi. Ratować inne dusze. Więc im bardziej trwamy w prawdzie, im bardziej trzymamy się prawdy, znamy prawdę i im bardziej rozumiemy, w jakich czasach żyjemy, im bardziej rozumiemy, co Bóg chce, robi w tych czasach i co chce robić, im bardziej to jesteśmy tego świadomi, tym lepiej możemy z Bogiem współpracować i być narzędziami też w Jego ręku. Wierzę, że naszym pragnieniem jest to, co Pan Jezus postawił jako warunek tego, żeby znaleźć się w tej jasnej chmurze. Że naszym pragnieniem jest to, żeby mieć czyste serce i czyste ręce. I wiecie, czasami nie umiemy się w tym rozeznać. Czasami nie wiemy, jak to właściwie w naszym życiu z tym jest. Mam czyste serce, mam czyste ręce, wszystko w porządku ze mną jest, Panie. Jakby tak ta chmura tak bardziej intensywniej, jedna albo druga gdzieś się zbliżyła, to przez którą będę pochłonięty? Wierzę, że dobrze jest modlić się taką modlitwą, jaką modlił się Dawid, właśnie ten mąż Boży, ten, który nie był we wszystkim doskonały, ale miał serce prawe. Miał serce prawe, miał serce czyste, szukające Pana. Dobrze jest tak się modlić. I Dawid modlił się w ten sposób, że prosił Pana, żeby On go prześwietlił i żeby On go zbadał. I wołał w modlitwie: Panie, zbadaj moje serce i moje nerki. Wiecie, nerki w języku hebrajskim, tutaj to słowo, to jest słowo kilia. I ono nie tylko oznacza fizyczny narząd, który jest odpowiedzialny też za oczyszczanie organizmu. Ale w języku hebrajskim i też w takim symbolicznym języku biblijnym nerki były zawsze używane i oznaczały siedzisko emocji. Miejsce, gdzie się kumulują, gdzie są najbardziej nasze żywe, poruszające nas do głębi, po prostu do żywego, emocje, nasze zamiłowania, to, co kochamy i czego nienawidzimy, to, co nas kręci i to, co nas, do czego pałamy obrzydzeniem. Po prostu to siedzisko emocji, to są te hebrajskie, te żydowskie nerki. Kiedy mężowie Boży, czy prorocy, czy Dawid, bo to różni używali właśnie tego określenia, kiedy mówili nerki, to właśnie chodziło o nasze emocje. I wiecie, wierzę, że takim dobrym miejscem sprawdzenia jest właśnie pozwolenie Panu Bogu, żeby zbadał nasze nerki i nasze serca. Ja przeczytam wam kilka takich właśnie fragmentów. Na przykład prorok Jeremiasz mówi: lecz Panie zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrzę twoją odpłatę na nich, gdyż tobie poruczyłem moją sprawę. Job też tak się modlił. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą go, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Jak ta tęsknota się w nas budzi, za czym? Pomyślmy, za czym? Za czym tęsknią twoje nerki? Jakie emocje? Z czym są związane twoje najgorętsze emocje? Z czym? Na co planujesz spędzić twój taki szczególny czas? Najcenniejszy czas? Na co oszczędzasz swój czas, żeby mieć na to czas? Albo kasę. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. Tam nerki twoje też. Emocje twoje. Pozwólmy Bogu zbadać nasze nerki. Psalm 16. Będę błogosławił Pana, który dał mi radę, gdyż i w nocy ćwiczą mnie nerki moje. Doświadcz mnie, Panie. Wystaw mnie na próbę. Wybadaj moje nerki i serce. Nie zawsze pozwalamy Panu to zrobić. Nie zawsze chcemy, bo się boimy, że On odkryje tam coś, że my kochamy coś, co Jemu się nie podoba. I w tym jest często właśnie moc też złego nad nami, że kochamy nie to, że umiłowaliśmy nie to, co trzeba. I wtedy tam ciągniemy, bo emocje mają ogromną siłę. I będzie nasze życie ciągnęło tam, gdzie nasze emocje nas ciągną, bo są tak ogromną siłą. I dlatego Bóg mówi, że pierwsze przekazanie, największe przekazanie to jest miłować Boga. Bóg chce, żeby On był, żeby nasze emocje, najgorętsze emocje, największa pasja, największa miłość była do Niego samego. Do Niego samego. To jest pierwsze przykazanie. I to jest to, czego On najbardziej szuka. To jest to, czego On nas będzie najbardziej też sprawdzał, rozliczał. I co najbardziej Mu się podoba. Najbardziej Mu się podoba, kiedy nasze emocje ponad wszystko kochamy Jego. Że nic nas tak nie uszczęśliwia, jak On sam, tak jak Dawid, kiedy jego serce właśnie takie było. O to jedno zabiegam, o to jedno będę Pana prosić, żeby mógł mieszkać w Jego domu i oglądać Jego piękno. To jest dla mnie najpiękniejsze. I dlatego tak bardzo serce Jezusa podobało się Bogu, bo o Nim napisane jest, że umiłował sprawiedliwość, a znienawidził bezprawie. Dlaczego często tak jakiś grzech nas ciągnie? Bo my to kochamy. Bo my to tak lubimy. Ale napisane jest znienawidził. Kiedy znienawidzimy to, kiedy zaczniemy pałać nienawiścią do tego, nie będzie problemu, żeby z tym zerwać. Nie będzie problemu. Jeremiasz znowu. Ty ich zasadziłeś i oni poruszają, oni puszczają korzenie, rosną i także wydają owoc. Bliski jesteś ich ust, lecz daleki od ich nerek. Nie wystarczy na ustach. Przede wszystkim On chce być w naszych nerkach. On chce być w naszych emocjach. On chce być w tym, co kochamy. I też, żebyśmy nienawidzili złego, tak jak tego, co złe, tak jak On. I znowu Jeremiasz. Lecz Ty, o Panie zastępów, który badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce spraw, by ujrzał Twoją pomstę nad nimi, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. I treny. W nerkach moich utkwił strzały swojego kołczanu. Och, jak to boli, jak On to robi. Pamiętacie ten ból? Mieliście to kiedyś w Waszym życiu? Jak Pan Bóg swoją strzałą ze swojego kołczanu przebił Wasze nerki? O! Po prostu rozwala coś, co dotąd kochaliście, ale Jemu się to nie podobało. Ale też na inny sposób wbija Wam coś, co On kocha. Przenika tym Wasze nerki. Bo ta strzała jest nasycona Jego miłością. Tym, co On kocha i tym, czego On nienawidzi. To boli, kiedy się rozprawia z naszymi czułymi przywiązaniami. Ale to jest zdrowe. Te Jego strzały przetrzymające nasze nerki przynoszą nam uzdrowienie do naszych emocji. Apostoł Jan wzywa nas, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Powinniśmy sobie często zadawać pytania, sami siebie badać. Panie, czy ja miuję? Czy ja mam przywiązanie, jakieś nieprawe przywiązanie do czegoś? Do czegoś na tym świecie. Jakieś nieprawe przywiązanie do czegoś, co posiadam, do jakiejś mojej zabawy, do jakiegoś mojego hobby, do jakiegoś ulubionego sposobu spędzania. Czy ja mam jakieś niewłaściwe, czułe przywiązanie? Jakąś niewłaściwe emocje do czegoś, co Ty uważasz za nieprawe. Panie, sprawdź i zbadaj moje kilia, moje nerki. Niech to będzie naszą modlitwą. Pozwólmy Bogu na to. Pozwólmy to zrobić. To jest dla naszego bezpieczeństwa. To jest dla naszej ochrony. Tak jak fizyczne nerki bardzo nam się przydają i są bardzo ważne w naszym organizmie i sprawiają, i nieustannie pracują. My potrzebujemy, żeby nasze wewnętrzne, duchowe nerki też były, dobrze pracowały. Żeby nasze emocje były zdrowe. Żeby kochały to, co Bóg kocha, a nienawidziły to, czego On nienawidzi. Bóg jest Bogiem emocji. Bóg sam ma emocje. On je stworzył, On je wymyślił. Emocje są czymś pięknym, ale też czymś groźnym, niebezpiecznym, coś, co może nas zwieść. Ale Bóg je wymyślił. I tylko przed Jego obliczem, i tylko przed Jego prowadzeniem, i tylko poddane Jemu są dobre i zdrowe, i mocne. I służą też nam, dla naszego zdrowia, dla naszego dobrego rozwoju. Zachęcam, żeby każdy z nas modlił się taką modlitwą przed Panem. Żeby każdy z nas tak wołał do Pana. Żebyśmy robili to regularnie. Żebyśmy nie mówili, no przecież ja tak się modliłem 5 lat temu. Żebyśmy robili to, żebyśmy pozwalali Panu zbadać nasze serca i nasze nerki, i nasze emocje. Módlmy się. Tato, dziękujemy Ci, że Ty w tym czasie, kiedy niedługo będziemy wspominać, jak posłałeś Pana Jezusa na tą ziemię i jak to pokolenie odpowiedziało na Jego przyjście, my możemy rozumieć, w jakich czasach nas postawiłeś na tej ziemi, w jakich czasach nam przyszło żyć. Ojcze, chcemy Ci dziękować, że Ty niczego nie czynisz, jeśli tego nie objawisz sługom swoim, prorokom. Chcemy Ci dziękować, że w tych czasach, w których dzisiaj żyjemy, w tym pokoleniu, w którym przyszło nam żyć na tej ziemi, Ty także dajesz znaki o sobie. Ty także posyłasz proroków, Ty także posyłasz głosy prorocze, Ty posyłasz apostołów, Ty także mówisz. Panie, chcę Ciebie prosić za każdego z nas. Chcę Ciebie prosić za moją rodzinę, za moje dzieci. Panie, chcę Ciebie prosić za wszystkich nam bliskich. Daj nam zrozumienie czasów, w których żyjemy. Panie, proszę, żebyś potrząsnął naszymi sercami, naszymi umysłami, naszą duszą, naszymi nerkami. Abyś dał nam ducha objawienia, ducha mądrości, abyśmy rozumieli czasy, w których żyjemy i abyśmy rozumieli zadania, które nam dajesz w tym czasie. Abyśmy rozumieli, że Ty przygotowujesz ziemię na przyjście Mesjasza. Tak jak szatan przygotowuje ziemię na przyjście Antychrysta. Panie, chcę Ciebie prosić, żebyś pomógł nam się dobrze przygotować. Chcę Ciebie prosić, żebyś pomógł nam zachować nasze serca i żebyś pomógł nam zbadać nasze życie i zbadać nasze nerki. Ojcze, Ty widzisz rzeczy, których my nie widzimy. Ty widzisz rzeczy w naszym sercu, o których my nie dostrzegamy albo jesteśmy na nie po prostu zaślepieni. Prosimy Cię, otwórz nasze oczy. Prosimy Cię, zbadaj nasze serca i nasze nerki. Panie, mów do nas, mów o naszym życiu. Jeżeli jest coś, czym nasze ręce są zbrudzone, jeżeli jest coś, jakaś ciemność w naszych sercach, to wołamy do Ciebie o łaskę, abyśmy się mogli z tego oczyścić. Wołamy do Ciebie o siłę, abyśmy się mogli z tego oczyścić, upamiętać i od tego odwrócić, abyśmy mogli oczyścić nasze życie. Ty jesteś tym, który daje łaskę, wszelką łaskę do pokonania wszelkiego grzechu i wszelkiej nieczystości. Ta moc jest u Ciebie. Panie, prosimy, badaj nas i mów do nas. Panie, tak jak mówiłeś do Józefa we śnie, ostrzegłeś go i dałeś mu wskazówki, prosimy Ciebie, dawaj nam wskazówki co do naszego życia, co do naszych decyzji, co do naszych wyborów, prosimy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty też powiedziałeś ustami Pana Jezusa do nas, też, jak mówiłeś do uczniów, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. Ucz nas, Panie, żebyśmy nie chowali światła pod korcem, ale żebyśmy stawiali na świeczniku. Ucz nas nosić Twoje światło. Ucz nas świecić Twoim światłem. Panie, żeby wielu przyszło do Twojej światłości. Dziękujemy Ci, że to prawdziwie Ty jesteś Panem światłości, to Ty świecisz. Panie, chcemy pomóc ludziom zobaczyć tą cudowną światłość, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Panie, uzdalniaj nas do tego, daj odwagę, mądrość i łaskę, aby pokazywać tą światłość, która jest na obliczu Ojcze Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci za chwałę, za ten obłok chwały, który rozchodzi się po całej ziemi. I on ma moc pochłonąć wszystko, co dąży do Niego. Dziękujemy Ci, wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz w tych czasach do życia wielu ludzi, do życia wielu serc. Ty przychodzisz, Ty się poruszasz. Ty pociągasz ludzi do swojego Syna, Jezusa Chrystusa.